Tak, dzisiaj, jak ci, którzy uczestniczą w środę wiedzą, zaczynamy szósty rozdział listu do Galacjan. Pierwszych pięć wersetów będą one przedmiotem naszego rozważania. Ponieważ różni bracia usługują, to też mamy różnorodność, jeśli chodzi o zajęcie się tym listem. Niektórzy bardziej w konwencji kazania występują tutaj, wygłaszają, niektórzy jakąś jedną myśl albo kilka łapią, niekoniecznie zajmowali się wszystkimi szczegółami tego listu. Więc mamy takie różne podejście, ale krok po kroku podążamy do zakończenia tego listu. A dzisiaj pierwszy werset brzmi następująco. Galacjan 6:1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Gdy czytamy taki fragment, taką uwagę apostolską, to nam się jakiś taki scenariusz nasuwa, jak to by mogło wyglądać, jak to czasem wygląda. Zdarza się przyłapać nam kogoś na złym uczynku, na jakimś upadku. Zdarzyło wam się kogoś przyłapać, że robił coś złego, a samemu być przyłapanym zdarzyło się? I wtedy jest ktoś, kto przyłapuje na złym uczynku, jest ktoś przyłapany, no i jest ten zły uczynek jeszcze na dodatek. I taka jest akcja, że zaczyna się coś dziać w związku z tym. Na przykład, że ten przyłapany zaczyna się wstydzić, zaczyna ukrywać się. Nie chce się już pokazać na oczy, unika kontaktu, no bo został przyłapany na tym złym uczynku. I się boi, że ten, kto go przyłapał, albo jak jeszcze więcej osób naraz go przyłapało, to teraz co z tym zrobią? A wyślą SMS-ik do kogoś, nie? A gdzieś tam, zanim się nabożeństwo zacznie, to powiedzą, ty wiesz, co ja widziałam wczoraj, co on ten zrobił tam? I że zacznie się rozpowiadanie, przekazywanie tej informacji i będzie totalny wstyd, jak się pokazać dalej w tym towarzystwie. I osoba przyłapana, i osoba, która przyłapała, mogą się bardzo różnie zachować, no i jest nieprzyjemnie. Ale czy aby na pewno tutaj, w tych słowach apostolskich, chodzi o taki typowy scenariusz? Właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj tu trochę głębiej zajrzeli do tego tekstu, bo to przyłapać, przyłapany, to jest greckie słowo, które znaczy zabrać, brać przedtem, wyprzedzić, ubiec, prześcignąć, wyprzedzić, napotkać. To słowo na przykład zostało użyte wtedy, gdy Maria namaściła Pana Jezusa i tam mieli do niej pretensje, a on powiedział, nie róbcie jej żadnej przykrości, bo ona dokładnie uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Marka 14,8 to jest powiedziane. I to słowo uprzedziła, to jest właśnie to, co tutaj jakby kto został przyłapany na jakimś upadku. W tym, że ona namaszczając Jezusa uprzedziła w ogóle sprawę zajęcia się jego ciałem po pogrzebie czy na pogrzeb, to wcale nie ma tam wątku o jakimś przyłapaniu. Nie? Przecież on nikt jej nie przyłapał, ani ona nikogo nie przyłapała, ani Jezusa nie przyłapała, tylko uprzedziła, coś wcześniej zrobiła, zanim doszło do śmierci Pana Jezusa i pogrzebu. Dlatego chciałbym, żebyśmy spróbowali pomyśleć teraz, bo myślę, że ten tekst nieraz żeśmy czytali i tak sobie nad nim właśnie przechodziliśmy z tą myślą, że zostaliśmy przyłapani albo kogoś przyłapaliśmy na jego grzechu, na jego upadku, ale żebyśmy spojrzeli na to, że to może też chodzić o sytuację, gdy dany człowiek przyłapany jest nie przez innych ludzi, nie przez innych wierzących, ale przyłapany przez sam ten upadek, ten grzech przyłapany, że i jakiś upadek, jakiś grzech go chwycił, przyłapał go, zatrzymał go, coś z nim zaczął robić. Bo w Biblii, uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej jest napisane, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek. A w Biblii Gdańskiej, i to bardzo do mnie przemawia, jest oddane to tak, jeśli by też człowiek zachwycony był w jakim upadku. Zachwycony w jakimś upadku. A to już inaczej na to teraz możemy popatrzeć. No bo czy może być taka sytuacja, czy możliwe jest to, że ktoś zostanie przyłapany przez upadek, jakaś pokusa, jakaś sytuacja i bieg sobie człowiek spokojnie po łące, bieg do lasku i noga wpadła w potrzask. I już nie może dalej biec, bo go przyłapał ten potrzask. Czy jest to możliwe wobec tego, że zanim człowiek trafił do zboru, dał się w coś uwikłać, tak? Albo że zanim zdążymy go ostrzec, on ulegnie pokusie i upadnie? No nie, może tak być. Na przykład zanim usłyszy, że nie należy szukać partnera w świecie, zakocha się po uszy w niewierzącej dziewczynie czy chłopaku. Może się tak zdarzyć. I jest przyłapany w tym upadku. Jest przyłapany. I już wtedy może mama albo tata, albo bracia ze zboru mówić, to on już jest przyłapany. On już no, nie może, bo on jest zakochany. Już nijak się odkochać teraz. Próbują go tam oderwać, ale on się już nie daje oderwać, bo on jest przyłapany. Zgodnie ze znaczeniem tego słowa prelambano, coś go wzięło przedtem, jak tu żeśmy wymieniali znaczenie tego słowa. Coś nas ubiegło, coś wyprzedziło, coś prześcignęło, coś spotkało go wcześniej niż Ewangelia i apostolskie pouczenia. Coś go przyłapało wcześniej i on jest złapany. W danym upadku, w danym grzechu, no nie używa tutaj Biblia słowa grzech, tylko upadek. Tak łagodniej. Czy coś się takiego zdarza? Otóż się zdarza. Zdarzają się takie sytuacje, każdemu z nas się zdarzają takie sytuacje, żeśmy się dali, nie ludziom daliśmy się przyłapać, tylko temu grzechowi, temu upadkowi daliśmy się przyłapać. No i jak zachowuje się człowiek złapany, zachwycony, jak Biblia Gdańska mówi, jakimś upadkiem? No, jeżeli on się dał uchwycić, zachwycić jakimś upadkiem, to on tego upadku broni. To jest dla niego coś atrakcyjnego. On się dał złapać w myślach, w sercu się dał złapać i on jest gotów tego bronić, bo to go oczarowało, to go zachwyciło. To jest fajne. A co wy będziecie mi tu mówić, że to jest złe? Więc taki człowiek postępuje poniekąd niezależnie od swojej woli. Ma wyłączoną funkcję, tak zwaną funkcję trzeźwego myślenia. I on jest po prostu różowe okulary. I to mu się tak podoba, że już nijak. Działa tak, jakby był w jakimś amoku, zachwyceniu. Mówi się czasem o ludziach, że co się z nim stało? Głowę stracił. Nie? No tak. Broni tego, co go przyłapało i póki co się tego trzyma. No i teraz mamy dalej w naszym tekście, że coś trzeba z tym człowiekiem zrobić. A kto jest adresatem instrukcji, tej instrukcji apostolskiej? Kto? Wierzący w Galacji, bracia. Ci, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa i którzy będą mieli do czynienia z takim przypadkiem, że ktoś został złapany przez upadek, że ktoś jest zachwycony i nie dobrą rzeczą, tylko upadkiem jest zachwycony. No, w praktyce jest tak, że gdy widzimy kogoś, że ktoś jest w upadku i nawet nic sobie z tego nie robi, to w nas wierzących, wszystkich wierzących, budzą się takie myśli, że trzeba się mu dobrać do skóry, że trzeba się nim zająć. Przecież tak nie można. I bardzo często jest tak, że wszyscy wierzący huzia na juzia i z jednej strony, z drugiej w przejściu wszyscy go zaczynają nagabywać, poprawiać, wręcz go nawracać z jego błędnej drogi. Tymczasem Słowo Boże uzależnia udział w tej akcji od posiadania ważnej kwalifikacji. Jak przeczytaliśmy, wy, którzy jesteście duchowi. W Biblii Gdańskiej wy duchowni. No tu byśmy się, bo to by było tylko, że tam paru, co ma ordynację, a inni mówią, a to nie moja sprawa, niech sobie duchowni to załatwiają. No nie, to nie chodzi, że ktoś ma tytuł duchownego, tylko o ludzi, którzy są duchowi. W Biblii pierwszego Kościoła wy należący do ducha, a jeszcze w Biblii Poznańskiej wy obdarzeni łaską ducha. Czyli mówiąc krótko, adresatami tego pouczenia czy tego wezwania apostolskiego są ci, którzy są ludźmi duchowymi, pełni Ducha Świętego, osobami prowadzonymi przez Ducha Świętego. Nie każdy, nie pierwszy lepszy z brzegu, chociaż prawdą jest, że wszyscy w zborze powinni być ludźmi pełnymi Ducha Świętego, no nie? Tyle, że w praktyce widzimy, że czasem, no niestety, ci, którzy niekoniecznie dbają o społeczność Ducha Świętego, są pierwsi i chętni do tego, żeby lecieć i kogoś napominać, i kogoś poprawiać, i kogoś tam nawracać, a ci, którzy są pełni Ducha Świętego, są bardziej powściągliwi i spokojniejsi, jeśli chodzi o tę akcję. Ale tutaj mamy wyraźnie, że to mają zrobić ci, którzy są pełni Ducha Świętego, którzy należą do Ducha, którzy wydają owoc Ducha, jak to w minioną środę żeśmy mówili. A co jest owocem Ducha? Miłość, radość, pokój. Co jest dalej? Cierpliwość, wstrzemięźliwość. No 9 powinniśmy wymienić. Tam pod koniec jest łagodność. No i właśnie dlatego tak bardzo ważne jest, żeby jeżeli widzimy kogoś złapanego przez upadek, żeby zajęły się nim osoby, które są pełne Ducha Świętego i wydają owoc Ducha. Wielu chrześcijan, w tym bardzo dobrych ludzi ogólnie rzecz biorąc, ale wielu nosi w sobie swoistą twardość. Są tacy oschli, tacy zasadniczy bardzo, że jak mamy jakiś problem, to raczej do nich nie idziemy, żeby im się wypłakać na ramieniu, no nie? Bo wiemy, że oni mogą nas skrytykować, mogą nas potraktować w sposób zasadniczy, a my byśmy chcieli wypłakać się komuś. Więc szukamy kogoś takiego bardziej miękkiego, takiego bardziej ludzkiego, takiego bardziej otwartego i życzliwego. No są tacy ludzie, którzy mają właśnie taką twardość. A tutaj Słowo Boże nas wzywa do tego, żeby kogoś, kto został przyłapany przez upadek, żeby poprawiać w duchu łagodności. Albo w Biblii Gdańskiej, naprawiajcie takiego w duchu cichości, czyli nie roztrąbienia jego upadku, tylko cichości. W Biblii Poznańskiej, sprowadźcie takiego na prawą drogę w duchu łagodności. Rzecz w tym, że Biblia nas tutaj wzywa do tego, że widząc taki przypadek, koniecznie trzeba się nim zająć. Źle jest, jeżeli się odsuniemy i powiemy, to nie moja sprawa, to jest jego sprawa, każdy ma swoją własną, osobistą sprawę z Bogiem, co ja się tam będę wtrącał w czyjeś życie. Nie, to jest skrajne. Z jednej strony, jeśli ktoś jest taki, że od razu się rzuca na tego, w kim widzisz jakiś upadek i go tam od razu zaraz chce naprawić, To jest jedna skrajność. Druga to jest taka, że się w ogóle go nie obchodzi, co się dzieje z innym człowiekiem. Jego sprawa, niech sobie robi, co chce. Nie, ale jeśli właśnie zaczynamy się zajmować, to powinniśmy to zrobić w duchu łagodności. Tym się cechują ludzie pełni Ducha Świętego. Kiedyś nieżyjący już brat Waszkiewicz opowiadał, nasz dawny pastor, opowiadał taką historię, był jako młody wierzący na Białorusi, wtedy przed wojną to była Polska, był bardzo ostry w takich reakcjach, naczytał się Biblii, był pełen takiego żaru dla sprawy Królestwa Bożego i jak zobaczył tam kogoś, kto tam to zaraz go brał, on nie był wysoki, to widocznie tak go brał za krawat i go napominał. I przyglądał się temu zachowaniu owego brata, naszego pastora świętej pamięci, przyglądał się pewien sędziwy brat Tur, tam z tamtego zboru. I kiedyś go wziął na bok, odprowadził i powiedział: słuchaj, synu, ty nie bądź taki ostry dla innych, bo przyjdzie czas, że sam upadniesz twarzą w błoto i nie będzie nikogo, kto by chciał cię z tego błota podnieść. I mówił brat Waszkiewicz, że tak mu poszło w pięty, że zostało mu to na całe życie. To jest bardzo ważna myśl. Poprawiajcie takiego w duchu łagodności, w cichości, a nie tak, że zaraz ty, zaraz cię tutaj weźmiemy, zaraz opowiemy, zaraz wyłączymy cię z kościoła i będziesz tego, ty jeden grzeszniku. Nie. No ale uwaga, obojętność jest takim samym złem, jak jakaś ostrość niewłaściwa, niebiblijna, nieduchowa. To też trzeba uważać. Prawidłowa postawa to poprawiajcie takiego. Poprawiajcie w duchu łagodności. Wy duchowi wydoskonalajcie takiego w duchu delikatności. Interlinearny Nowy Testament tak to dosłownie oddaje. Akcent leży nie na karaniu, lecz na przywróceniu do normy, na uzdrowieniu, na poprawieniu, żeby wrócił do tego stanu jak należy. To tak jak dobry chirurg i koniecznie w prywatnym gabinecie, jak ma coś zrobić z człowiekiem, który dobrze płaci za tę usługę, to jak postępuje z tym człowiekiem? Delikatniutko, nie? Delikatnie. Proszę się tak to zrobić, że nawet nie wiesz, kiedy zrobił. Ale jak jesteś na ten NWZ, czy tam jak, pójdziesz tam do przychodni, jak cię, siadaj tutaj, tego, dawaj, bziu, a co, boli? Ojejku. Nie? Tu jest powiedziane, że takiego kogoś, jak widzimy, że jest, że dał się uchwycić jakiemuś upadkowi, że żyje jak w amoku, zaczarowany, że trzeba poświęcić się i tak zadziałać, żeby go wydoskonalić w duchu delikatności, tak to dosłownie. W jednej z książek natrafiłem na komentarz Lutra do tego fragmentu. I Luter, który nie był delikatny wcale w swoim języku, tak napisał: podbiegnij do niego, wyciągnij doń swoją rękę, podnieś go z powrotem, pociesz słodkimi słowami, ucałuj go i przyciśnij do piersi jak matka. To jestem zdziwiony, że Luter coś takiego napisał, ale widocznie on, który znał Grekę dobrze, widział, że inaczej tego nie można zinterpretować, tylko właśnie w taki sposób. No i jak tu nasz tekst, ten pierwszy werset mówi, uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Jak się zajmujesz człowiekiem, który dał się uchwycić jakiejś pokusie, jakiemuś upadkowi, jest tym zaczarowany, jest tym ujęty, jest uchwycony tym, to jak do niego, jak się nim zaczynasz zajmować i zaczynasz się nad nim pochylać i chcesz go poprawić, naprowadzić na właściwą drogę, to musisz uważać, bo wchodzisz w pole silnego oddziaływania. Ten gość jest zaczarowany, ten gość czy ta kobitka jest w pewnym amoku i trzeba uważać, żeby samemu tej samej pokusie nie ulec. trzeba zachować szczególną ostrożność. Jest problem, że bardzo łatwo pouczamy innych, zajmujemy się innymi, podczas gdy sami uchybiamy, i to poważnie, w różnych sprawach. I to często właśnie w tych, co to idziemy poprawiać drugiego. Mamy w liście do Rzymian przecież takie bardzo mocne wezwanie. Jeśli chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego, w 2 rozdziale 17 werset i niżej, i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon, i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, no to chyba o każdym z nas, no nie? Przeczytałem przed chwilą. Przecież jeśli ktoś coś wie, no to kto jak nie my? My wiemy, my jesteśmy doświadczeni, my Biblię czytamy, my znamy realia życia. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszcza się świętokradztwa. Właśnie są takie sytuacje, że nauczyciel dla innych i tam pogrozić potrafi drugiemu, bracie, tak nie należy, a sam ma za uszami całkiem sporo. Dosyć znamienne jest, kiedyś mieliśmy taki przypadek przed wieloma laty, pewien amerykański teleewangelista strasznie zaczął występować przeciwko grzechowi cudzołóstwa. Grzmiał przez tę telewizję, tak tam grzmiał na cudzołóstwo i potem wylazło, że on sam cudzołożył. Ty, który pouczasz drugiego, żeby czegoś nie robiono, sam to robisz? No właśnie. Stąd bardzo ważna uwaga apostolska. Upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony, Biblia Gdańska. Uważaj jednak sam, byś nie uległ pokusie, Biblia Poznańska. Gdy się zabierasz, żeby ratować, żeby poprawić drugiego, który jest przyłapany na jakimś upadku, czy jak żeśmy ustalili, przez jakiś upadek, to musimy uważać. Trzeba się nim zająć, ale gdy się kimś takim zajmujemy, to musimy uważać, żebyśmy sami nie ulegli pokusie. Jest jasny ten pierwszy werset? To przechodzimy do drugiego i trzeciego. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Dźwigajcie jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa, Biblia Poznańska. Wiemy, że nie każdy ciężar ma jednakową wagę i charakterystykę. Są różne ciężary. Rozróżniamy pomiędzy ciężarem, który jest zbyt ciężki do uniesienia w pojedynkę. Odróżniamy od ciężarów, które człowiek może ponieść sam i powinien ponieść sam. Są takie rzeczy, które sam powinieneś zrobić, na przykład umyć zęby, nie? I nie możesz powiedzieć do żony, weź mi umyj zęby, bo to jest za duży ciężar dla mnie na rano. Chyba, że masz dwie ręce sparaliżowane, to co innego. Ale jak możesz, to możesz. Greka rozróżnia te właśnie rozmaite ciężary i my w życiu to też odróżniamy. Jest jedno słowo greckie, które znaczy porcja osobistego ciężaru i trzeba go ponieść sam od ciężaru, który jest wielki i trzeba kogoś zawołać, poprosić, żeby nam pomógł albo liczyć na to, że ktoś się domyśli i nam pomoże go nieść. Ale tutaj też jest bardzo ważne, że ten nasz ciężar, który mamy nosić, dźwigać, własny ciężar wykracza czasem poza osobiste sprawy i może dotyczyć także części brzemienia kogoś innego, brata lub siostry. I na przykład rolą dobrego męża jest to, żeby nieść ciężką torbę z zakupami żony. Tak czy nie? On powiedział, to nie moja torba. To nie jest twoja torba, to torba twojej żony, ale to jest twój ciężar, który powinieneś nieść. Rzecz w tym, żebyśmy rozumieli, że naszym obowiązkiem, naszym ciężarem jest czasem wzięcie ciężaru kogoś innego i nie można mówić, że to jest jego ciężar, tylko to jest nasze zadanie, nasz ciężar. Z drugiej strony jest też tak, że mamy jakieś zadanie, jakąś sprawę, jakiś obowiązek, jakiś ciężar i to jest nasz osobisty ciężar i nie powinniśmy absolutnie czekać i liczyć na to, że inni za nas to zrobią. To jest nasz ciężar, nasz. Prosta ilustracja, jeżeli na przykład mamy do wyniesienia śmieci do śmietnika, no to nie wołamy nikogo, że weź mi wynieś śmieci, bo to za ciężkie dla mnie, tylko sami wynosimy te śmieci do śmietnika. Ale jak mamy wynieść na przykład wielkogabaryty na ulicę, to wołamy kogoś, bo to jest, kto przekracza nasze siły, sam wersalki nie wyniesiesz na ulicę. Chyba, że się mocno uprzesz i nie masz nikogo, kto by ci pomógł. No to już inna sprawa. Tutaj mamy wezwanie do tego, żebyśmy ochotnie dźwigali ciężary braci i sióstr. Jedni drugich brzemiona noście. Rozróżniając, że są takie właśnie sprawy, które ktoś inny sam nie jest w stanie z nimi sobie poradzić, a nie, że po prostu wszystko za innych robimy, bo to jest napisane, że jedni drugich brzemiona noście, to daj bracie, ja ci kanapkę zrobię, bo ty przecież co, lewe ręce. Nie, to sam zrób sobie kanapkę, a ja mogę ci kanapę przynieść do domu, pomóc. Boże prawo od samego początku nakładało na lud Boży obowiązek okazywania pomocy bliźnim, no nie? Jak się czyta prawo mojżeszowe, to ono bardzo wyraźnie o tym mówiło. Na przykład 5 Mojżeszowej, 22 rozdział. Jeżeli zobaczysz, że wół twego brata lub jego owca zabłąkały się, nie możesz się od nich uchylać. Nie możesz powiedzieć, to nie moje. Niech się błąkają dalej. Nie możesz się uchylać, ale odprowadzisz je do swego brata. A jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie i nie znasz go, to wprowadzisz je do swego domu i pozostaną u ciebie, aż twój brat poszuka ich i wtedy mu je zwrócisz. Prosta, ale co mi to obchodzi? Chodź tutaj, co mi to obchodzi? Nie, no właśnie cię ma obchodzić, bo to jest owca czy tamtego twojego brata. Tak samo postąpisz z jego osłem, tak samo postąpisz z jego szatą, tak samo postąpisz z każdą zgubioną rzeczą swego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś. Nie możesz się od niej uchylić. Jeżeli zobaczysz osioł twojego brata albo jego wół wpadł na drodze, to nie uchylisz się od nich, ale je z nim podniesiesz. Proste. Od swojego współbrata się nie odwrócisz, mówi Słowo Boże. A my dzisiaj czytamy, jedni drugich brzemiona noście, bo tak wypełnicie prawo Chrystusa. I wiemy, nawet z naszego polskiego prawa wynika, że trzeba w pewnych sytuacjach okazać pomoc. Tak? Na drodze zdarzył się wypadek, weź spróbuj sobie pojechać. Ktoś tam leży, kwiczy, o ratunku, a ty? A to nie moja córka, nie moja matka, nie moje życie, to jadę dalej. Nie, to jest prawnie nakazane, że musi się zatrzymać i udzielić pomocy, bo jeśli nie udzielisz pomocy bliźniemu w wypadku, to masz tam od razu co najmniej w zawiasach ze 2 czy 3 lata za coś takiego. No i jest pytanie, czy obowiązuje nas prawo Chrystusa? Retoryczne pytanie, bo przecież wiemy my myśli Chrystusowej, że Jego Słowo jest dla nas rozkazem, jest dla nas prawem, jest obowiązkiem. Wszystko, co nakazał Pan, On od nas tego wymaga. I On też sam dał dobitny przykład, noszenia brzemion jedni drugich, bo On jako Baranek Boży wziął na siebie nasze grzechy i zamiast nas poniósł za nie karę. Dlaczego? Bo my nie mogliśmy tego zrobić sami. To był ciężar, którego my byśmy nie unieśli. Kto by taki ciężar? Dlatego On wziął to, jakbyśmy powiedzieli, na siebie. On przyszedł i zrobił rzecz, której my byśmy nie zrobili. Istnieją takie sytuacje, że brat lub siostra nie są w stanie ciężaru unieść i nie wynika to z ich lenistwa, nie wynika to z ich opieszałości. Widzimy, że jest ktoś w takiej potrzebie i trzeba się tym zająć. Okazać gotowość nie tylko do udzielenia pomocy, ale jednocześnie do przyjęcia pomocy, bo w tym wezwaniu jedni drugich brzemiona noście zawiera się też ta myśl, żeby jeśli ja mam takie brzemię, którego sam nie jestem w stanie ponieść, żebym był otwarty, żeby inni mi pomogli, żeby inni wzięli część tego mojego brzemienia i żebyśmy w ten sposób wypełnili zakon Chrystusowy. Nie możemy być zbyt honorowi, że my sami sobie musimy poradzić ze wszystkim, bo jakże inni mogliby wykonać to prawo Chrystusa w stosunku do nas, jeżeli my byśmy odrzucali ich gotowość do poniesienia naszego ciężaru. W społeczności Kościoła właśnie tak to działa, że z jednej strony jesteśmy gotowi, żeby pomóc, ale też jesteśmy gotowi, żeby przyjąć pomoc. Tak to właśnie działa. Ale jest poważna przeszkoda w stosowaniu się do tego prawa Chrystusa. Otóż niektórzy chrześcijanie przejawiają tendencję do stawiania się ponad innymi. Oni są ważni i oni nie będą się zajmować takimi prozaicznymi sprawami. Nie jestem od takich spraw. Pamiętam, kiedyś byłem w jednym z kościołów i szliśmy korytarzem i ktoś tam wyszedł do człowieka, który tam ze mną szedł, był tam ważny taki, i mówi: bracie, tam papieru toaletowego. A co to ja jestem od papieru toaletowego? Ja myślę, ludzie, jaki święty, ważny człowiek idzie ze mną, że on nie może się zająć sprawą papieru toaletowego. Ot, proszę, ciekawe, co robi, jak jest w ubikacji. Biblia Poznańska mówi: jeśli bowiem ktoś sądzi, że coś znaczy, choć niczym nie jest, ten okłamuje samego siebie. Tutaj w tym naszym tekście jest właśnie ta myśl, że wszyscy powinniśmy za przykładem naszego Pana mieć serce sługi. On nie przyszedł, aby mu służono, ale by służył i oddał życie za wielu. I w nas powinna być taka postawa, że wypełniamy prawo Chrystusa przez to, że nosimy brzemiona jedni drugich i nie uważamy, że jesteśmy czymś, żeby tego nie zrobić. Bo jeśli ktoś tak uważa, to zwodzi samego siebie, bo nie jest kimś większym, ważniejszym od innych, bo w Kościele Chrystusowym wszyscy są jedno. Ten Pan zapłacił za nas tę samą cenę. I wszyscy powinniśmy mieć serce sługi, mieć gotowość do usługiwania innym, a nie mieć o sobie wysokiego mniemania. Okej, i już przechodzimy do ostatniego fragmentu, dwa wersety, czwarty i piąty. Niech każdy poddaje próbie swe własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Przecież i tak każdy poniesie swój własny ciężar. Czwarty i piąty werset tak mówi. Otóż mamy tendencję do porównywania się z innymi ludźmi. Jakoś to gdzieś mamy we krwi. Porównujemy się w kwestiach zewnętrznych, takich materialnych, na przykład w kwestii wyglądu, jak ja wyglądam, jak ona wygląda, jak on wygląda, jak... albo w kwestiach wykształcenia, zarobków, ile zarabia, a ja ile zarabiam, dlatego się w firmach nie wolno dzielić takimi informacjami, to ile zarabia, bo to wywołuje niepotrzebne napięcia między ludźmi. Porównujemy się co do poziomu życia. Porównujemy się, jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne, również jak najbardziej. jak pomagamy biednym, ile, jak się udzielamy w różnych tam wolontariatach, ilu uchodźców żeśmy przyjęli do własnego domu, ilu żeśmy pomogli, ilu żeśmy poratowali. Porównujemy się też także w sferze duchowej, jeśli chodzi o poznanie Boga, poznanie Słowa Bożego. Porównujemy się, jeśli chodzi o obdarowanie duchowe i tak dalej. Ile darów, bracie, masz? Kiedyś jedna siostra do mnie podeszła i mówi językami, brat. Mój brat, prorokuje, brat. Bo jak nie, to nie będę nawet rozmawiać, tak mi powiedziała. Gdzieś tam na Podkarpaciu taka siostra podeszła do mnie. Apostolska rada, którą tutaj mamy w tym tekście, to to, żebyśmy skupili się na własnych czynach i motywacjach, a nie na innych osobach. Tak by powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Żeby mieć po prostu taką ocenę, nie w porównaniu z innymi ludźmi. Trzeba się koncentrować na tym, co ja mam wykonać względem bliźniego. Taka jest moja rola, jakie jest moje zadanie wynikające ze Słowa Bożego, a nie na tym, co on czy ona ma wykonać względem nas. Przecież wiemy, że przed Bogiem liczą się nie rankingi popularności, te różne porównania, a rzeczywiste osiągnięcia każdego z nas w oczach Bożych. Widzimy, że w tym świecie teraz coraz bardziej ludzie mają potrzebę afirmacji i tak się porównują tam z innymi, jak to tam na tych Facebookach, ile lajków dostał. Niektórzy kupują lajki, żeby tylko nie wynika tam znaczenie w tym wirtualnym świecie. A gdy staniemy przed Bogiem, to staniemy nie z wynikami sondaży społecznych, jakichś tam rankingów, lecz z własnymi czynami. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, czytamy, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawy w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Biblia w wielu miejscach mówi, że ważne jest i Chrystus Pan, gdy nas będzie rozliczał, to będzie rozliczał tego, to z tego, co my żeśmy zrobili, a nie jak wypadaliśmy w rankingach w porównaniu z innymi ludźmi. No i mamy tutaj powrót do tej myśli o rozróżnieniu ciężarów. Są takie ciężary, których nikt za nas nie weźmie na siebie. Każdy własny ciężar, własny tobołek poniesie, każdy własny. Nikt za nas się nie opamięta z grzechów, nikt za nas nie przebaczy, nikt za nas też nie stanie przed Chrystusem. Każdy sam będzie musiał to zrobić. Inni mogą nam pomóc w tym i w tamtym, dzisiaj póki co, ale nie w tym, bo przeczytaliśmy przecież i tak każdy poniesie swój ciężar. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu, Rzymian 14:12. Dlatego nie skupiajmy się na innych. Niech każdy poddaje próbie swe własne postępowanie. Amen.